Czuwaj, witam was serdecznie. Ja jestem Marek Regdosz. Miałem przyjemność być komendantem harcerskiej gry fabularnej Chimera 2022. Dzisiaj jest ze mną Michał Giś, czyli programowiec Chimery 2022 i osoba tak naprawdę odpowiedzialna za większą część fabuły. I pogadamy sobie dzisiaj o fabule. Przedstawimy wam wszystkie ploty i co się w tej fabule kryło, czego nie odkryliście, albo rzeczy, które odkryli tylko niektórzy z was. Dzisiaj wszystkimi naszymi tajnikami się z wami podzielimy. Także zapraszamy serdecznie do odsłuchania tego podcastu. Michale, możesz się przywitać.
Cześć, czuwaj. Tak czekałem na dobry moment.
Tak.
W zasadzie tak w gwoli takiej upierdliwości. Ja byłem członkiem zespołu programowego, a programowcem była Liliana. Druhna
Liliana. To tak, ja teraz będę upierdliwy. Liliana nie była programowcem, Liliana była zastępczynią komendanta do spraw programowych, a programowcami byliśmy wszyscy. Ty byłeś jeden z programowców. Tak ja to opisał.
Dobra, nie będzie. Na plakatach promocyjnych było inaczej.
No, tak. Dobra. To polecimy sobie z każdą postacią, a tylko przypomnę w tym miejscu, że postaci było aż 17 i 171 zadań, 172 zadania, coś takiego.
No, tam dodatkowe, nie?
Tak. I były też cztery wątki, które postaci ze sobą mieszały. Więc może, w sumie nie wiem, może od wątków lepiej zacząć, co uważasz?
No dobra. Na sam początek jeszcze chciałem powiedzieć, że tak, 172 zadania, ale prawdopodobnie pojawiły się też takie, które punktowi mieli w swojej jakby inwencji twórczej, bo nie wszystkie zadania prawdopodobnie, które dostawali ludzie na grze, były oskryptowane. Przynajmniej ja dostałem sporo takich, które były po prostu, które pasowały mnie wtedy do fabuły i tak na przykład cały nasz finał z tym oblewaniem farbą był w zasadzie ustawiony, to nie tak to miało wyglądać, nie ustawiony, był spontaniczny. Nie tak to miało wyglądać, ale wyszło dużo lepiej niż zakładaliśmy, więc...
Poza farbą w oku.
I w butach, i we włosach, i wszędzie.
Ja lałem grzecznie, to Maja tak odwaliła, ale dobrze. To ja odnośnie spontanicznych zadań też chciałbym wspomnieć, bo od jednego spontanicznego zadania w ogóle się cała gra zaczęła, bo ja miałem przyjemność być Zagłobą. I Zagłoba, przyjacielem Zagłoby był Michał Wołodyjowski i totalnie na samym początku gry ja startowałem wszystkie patrole i Michał Wołodyjowski mi się gdzieś zgubił. I ja idę na punkt, Michała tam nie ma. A jeden patrol ze mną wszedł, bo pomógł mi zanieść rzeczy. Więc ja od razu mówię temu patrolowi, gdzie jest pan Michał? Znajdźcie mi pana Michała. Później każdemu patrolowi, który do mnie przychodził, mówiłem im, żeby mi znaleźli pana Michała, mojego przyjaciela. Więc pierwszym zadaniem, jakie tak naprawdę dużo patroli zostało, było szukanie pana Michała Wołodyjowskiego, który po prostu nie dotarł na punkt. Później oczywiście się mu znalazł.
To już słyszałem o tym, ale ja miałem dokładnie identyczną sytuację, w sensie dokładnie identyczną, bardzo, bardzo podobnie.
Że się twój nie znalazł, komban.
Nie, właśnie było inaczej. Na samym początku, bo w sensie przypomnij mi imię dziewczyny, która była Larsem.
Monika.
Właśnie. Monika się wcześniej mnie przyszła zapytać, gdzie my mamy stanąć. I ja jej opowiedziałem tak, jak ja znałem te lasy. Czyli oczywiście jak? Błędnie. Pójdziesz w górę drogi i tam będzie wycinka i tam mamy być. I to było zupełnie inne miejsce, niż my mieliśmy być. No i dobra. No i tak przechodzimy sobie na miejsce z Dobrochą, no i tak patrzymy, że to no nie ma tego Larsa nigdzie. No to już oczywiście strach, panika, bo ludzie zaczęli przychodzić, trzeba coś wymyślić, trzeba ją znaleźć. Wtedy się tam dowiedziałem, że okej, Monika stoi gdzieś indziej, ma rozstawiony punkt, istnieje, nie zgubiła się na trasie i ludzie też wiedzą, gdzie ona jest. No i dobra, co by tutaj robić? Stanąłem przy wejściu do tego zagajnika, wiesz, w tym łuku, i zacząłem udawać strażnika bramy, co absolutnie nie miało tak być, nie? Jakby nie miałem być po prostu zwykłym żołnierzem w obozie, ale zacząłem udawać tego strażnika i mówiłem, tak jak ja mam fabularnie początek, czyli że zaspałem na apel i mój dowódca nie dość, że porozrzucał mi rzeczy, to jeszcze wyszli beze mnie. I gdzieś opracowano jakieś zwiady. I tam była Monika przez cały początek gry i faktycznie jak ludzie do mnie przychodzili, wchodzili głębiej, no i tak się zastanawiali, co się dzieje, bo weszli do obozu, a tam nikogo nie ma, to ja mówię, że no oczywiście, że tam nikogo nie ma, przecież mówiłem, debile, że poszli sobie na zwiady do Czarnkowa. I mi się podobał ten ząg, jak w połowie gry gdzieś tam Monika zwinęła swój obóz i przyszła do mnie. W sensie do tego naszego obozu. I tam sobie zajęła swoje miejsce. Później ludzie tak przechodzili, że no słuchaj mordo, jakby mamy zadania dla szefa, ale nie wiemy, gdzie jest szef. No, jak to nie wiecie, gdzie jest szef? No przecież oczywiście, że w obozie. No wrócili już.
Genialnie, ja nie wzywałem się z tego pojęcia. Tak, bardzo, bardzo fajne. Naprawdę w niektórych momentach to, że gdzieś tam no kurde, nie oszukujmy się, niektóre rzeczy właśnie nie poszły idealnie tak, jak było zaplanowane, gdzieś tam można nawet powiedzieć, że były niedociągnięte, to z takiej czystej improwizacji naprawdę super, super rzeczy się urodziły.
Tak, to, że punktowi byli bardzo into gra i w zasadzie no wszyscy byli into gra, nie? Każdy siedział w tym klimacie potopu, to było fajne. To, że naczelną zasadą było nie zrywać imersji, tylko płynąć z tym, co się dzieje, no to budowało samo z siebie fabułę.
Tak, tak. Ja ten na przykład takim nieplanowanym ulepszeniem gry, przynajmniej takie mam wrażenie, był totalnie mój głos, w sensie nie wiem, tutaj, no ja po prostu miałem totalnie zdarty głos, pewnie wszyscy, którzy byli, to pamiętają, bo dosłownie na apelu nie byłem w stanie mówić, Michał mówił za mnie. I w czasie gry jeszcze jako tako mówiłem i też pewnie przez to ostatecznie ten głos prawie straciłem, ale no po prostu miałem taki bardzo zachrypnięty głos. Zagłoba oczywiście jest tak książkowo pijakiem w zasadzie, w sensie no może pijakiem nie, ale sporo alkoholu piję. I jak ja sobie chodziłem, mówiłem drugi z tym głosem albo sobie śpiewałem pod nosem, to wydawało mi się po prostu to tak cudownie zagłobowe, że tak powiem, że to było bardzo, bardzo spoko. Dobra, ale zaczynajmy. Wątki. Otworzyłem sobie wątki. Widzę, że pierwszy wątek, jaki mieliśmy, to był wątek miłosny.
Tak, wątek miłosny. Tylko na szybko, o co chodzi z wątkami, bo może tam nie każdy robił. Wątki to były zadania jakby robione po kolei, jakby 10 zadań z jednego wątku, tym, że je się robiło z różnymi postaciami. Nie tak, że przychodziło się do jednego punktowego i u niego dało się wykonać 10 zadań, tylko zaczynało się ten wątek u jednej postaci, ta postać wysyłała do kolejnej, ta wysyłała do kolejnej, do kolejnej, do kolejnej i całe 10 zadań miało jakiś sens, który prowadził do zakończenia scenariusza. Tak. W dużej mierze. No właśnie tutaj ten pierwszy z brzega to jest wątek miłosny. On, z tego co pamiętam, był, jeśli dobrze kojarzę, był robiony i został zakończony niepowodzeniem.
Negatywnie, tak. Wątek miłosny łączył tak naprawdę głównie trzy postaci, to znaczy Michała Wołodyjowskiego, Pannę Czarnkowską i Ochmistrzynię, czyli służkę Czarnkowskiej. No i w skrócie chodziło o to, że Czarnkowska szuka sobie chłopa, męża, no ale szuka kandydata. Kandydatem oczywiście okazywał się być pan Michał Wołodyjowski. No i trzeba było przez szereg zadań po prostu jakoś zdobyć względy panny Czarnkowskiej, przy okazji też względy ochmistrzyni, no bo Czarnkowska bez ochmistrzyni by nie podjęła decyzji o tym, czy Wołodyjowski jest spoko, czy też nie jest. No i później taką kwestią finalną trzeba było ją jakoś finalnie przekonać Czarnkowską i tam można było albo dostać list od błazna, albo dostać eliksir, czy coś takiego od cyganki.
Okej. W gruncie rzeczy, Czarnkowska nie do końca była przekonana, czy ten Wołodyjowski to jest na pewno ten kandydat. To był kandydat, który spełniał oczekiwania ochmistrzyni. Co ciekawe, można było się o to zapytać dosłownie każdej męskiej postaci, tylko każda postać by odmówiła. Albo przeciwnie, nie pasowałaby do ochmistrzyni, bo takie było jej zadanie, żeby odrzucać wszystkich kandydatów, dopóki nie dostanie tego Wołodyjowskiego, biednego. No i tak, ta Czarnkowska niezdecydowana. Ludzie wracają do Wołodyjowskiego i on mówi, że ma dwa pomysły. Pierwszy to jest właśnie pójść do błazna Ostróżki, po to, żeby napisał taki ładny, romantyczny list dla Czarnkowskiej i tym ją przekonał, a drugi to jest pójście do cyganki i tam poproszenie jej o eliksir miłości. I teraz tak, tutaj właśnie wątek rozchodzi się w trzy strony. Można było to zakończyć neutralnie, czyli pójść właśnie do tej cyganki, spróbować sporządzić ten eliksir i to nawet jeżeli zadanie było wykonane perfekcyjnie. Ten eliksir później zaaplikować w specjalny sposób właśnie Czarnkowskiej, ona to wypija i nie dzieje się absolutnie nic. To jest uniwersum potopu. Tam nie ma czarów. A Feni się bardziej nie zakochuje, ani nie jest zła. Tak, i tutaj to mówię, to jest zakończone neutralnie. Nic się nie zmieniło w zasadzie. I dalej może było podjąć od nowa tą drugą ścieżkę, czyli tą z błazna. I teraz tak, jeżeli się pójdzie do błazna i nie miało się u niego żadnej reputacji, to błazen sobie robił taki kawał. To jest właśnie to co się stało. No jak to tak, no przychodzą do niego jacyś randomowi ludzie, proszą go o przysługę i tak no ani zbyt dużo grosza nie sypnęli, ani ich za dobrze nie zna. No to prawda, sobie tam na karteczce kilka takich, wiecie, bluzk, coś tam, a że Czarnkowska to jest gruba, a że nigdy na tace w kościele nie daje i takie bzdety. I to ładnie.
Ja miałem okazję ten list czytać i on się chyba zaczynał od słów: Pani Czarnkowska, z przykrością muszę oznajmić, że nic do pani nie czuję.
Także... Nie wiem do końca, czy on był zamknięty, czy on był otwarty.
Nie, on był otwarty, bo oni, bo Ostróżka go napisał, włożył go w kopertę i oni przyszli do Michała z tym listem, żeby Michał go podpisał. Ja jako, że stałem na punkcie z Michałem, w sensie z Natalią, ale Natalia grała Michała Wołodyjowskiego, no to my ten list przeczytaliśmy. I ja po prostu myślałem, że umrę ze śmiechu, jak go przeczytałem, ale no oczywiście fabularnie było tak, że my się nie orientujemy, że ten list jest nie taki, więc ja mówię, no panie Michale, no ja to się tam nie znam, błazen się zna na tych pismach całych, to pewnie jest dobrze napisane, tak, to tam pewnie się z kobietami rozmawia. No i pan Michał podpisał list i oddaliśmy Patrowi, Patro zaniósł Teresie.
No i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Teresa nie była specjalnie zadowolona.
Tak.
Raczej ślubów w finale oglądać nie mogliśmy z tego powodu. A wszystko by wyglądało zupełnie inaczej, jakby temu błaznowi albo sypnąć monetą trochę lepiej, albo, prawda, mieć u niego trochę lepsze stosunki wcześniej. Oczywiście to nie było nigdzie zakomunikowane, no bo to, na tym polegała brutalność tej gry poniekąd. Nie wszystko było otwarcie powiedziane, trzeba było też tak myśleć jakby na trasie. Ale to był ciężki wątek i był dlatego taki ciężki, bo za jego rozwiązanie naprawdę dużo się dostawało.
Tak.
Teraz nie pamiętam, czy tutaj z tym akurat był przedmiot specjalny.
Nie, tutaj chyba było dużo kasy i punktów, ale tak z pamięci mówię, bo nie widzę tego napisanego tego.
No dobra, ja to widzę i nie ma tutaj faktycznie żadnej...
No to się nie dostawało po prostu. No
nie dostawało. Ale i tak się opłacało to zrobić.
Kolejne wątki. W zasadzie myślę, że możemy powiedzieć trochę o dwóch naraz, bo był w zasadzie kwestia sporu kłusowniczki z Osocznikiem, czyli Ropuchy z Jaromirem. Do Jaromira w ogóle mało osób dotarło. To jest całkiem zabawne, ponieważ w zeszłym roku w tym samym stroju praktycznie był też leśniczy, czyli Osocznik to w zasadzie jest leśniczy i też nikt chyba w zeszłym roku nie dotarł do leśnika, do leśniczego. W tym roku tam kilka osób było u Osocznika, ale on też był najmniej odwiedzaną postacią w tym roku, więc chyba leśnicy nie są najbardziej ciekawi dla postaci, ale to chyba znaczy, że za rok Osocznik czy jakiś inny leśniczy musi być jakąś główną postacią.
Jakby zrobić w ogóle całą chimerę w klimacie strażników leśnych.
Tak.
Tak, dostać multum z nadleśnictwa, nie?
Mm-hmm.
To biała rzecz.
Tak.
Ale no dobra. Kłusowniczka i Osocznik mieli ze sobą konflikt po stronie kłusowniczki, bo właśnie wątek leśny można było sobie obrać, albo można było się wybrać sobie albo stronę właśnie kłusowniczki, albo stronę tego Osocznika. Po stronie kłusowniczki były bardziej takie partyzanckie działania, jak uprzykrzyć życie temu Osocznikowi, jak zepsuć jego reputację. Między innymi było, żeby sabotować jedną z jego dostaw skór dla tam bodajże Grudzińskiego, za co później Grudziński był bardzo zły, wiadomo, bo skóry to nie była tania rzecz. W finale wydaje mi się, ale muszę to teraz sprawdzić.
No, się demolowało mu obóz chyba. Demolowanie dobrze obóz. Pamiętam.
Aha, i można było go naklepać też, tak. Z rozkazu Grudzińskiego.
Tak. Dobra. No i dostawał się za to czerwony amulet. Nikt tutaj nie doszedł do tego momentu. Czerwony amulet chyba sprawiał, że można zmusić przeciwny patrol do walki, bo można było się nie zgodzić na pojedynek, a jakby ktoś miał czerwony amulet, to mógłby zmusić przeciwników do pojedynku. No oczywiście też się dostawało odpowiednio punktów i siana. No i u osocznika w zasadzie podobnie. Tam była kwestia tego, że trzeba było przekonać partyzantów polskich, że Ropucha kolaboruje ze Szwedami. Tam trzeba było podrzucić jej jakiś sygnet, no i później powiedzieć o tym Zagłobie. Zagłoby się zdenerwował, poszedł do niej, ale chyba przegrałby walkę i generalnie całość się kończy tak, że Braczka, kto, w ogóle to jest wielki plot, chyba nikt się o tym nie dowiedział, że Braczka, moi drodzy, była skrytobójczynią. Jak się wykonało u niej kilka zadań, to się okazywało, że Braczka jest skrytobójczynią i to właśnie wychodziło też w tym zadaniu, bo można było je właśnie skończyć tak, że Braczka zabija Ropuchę.
I ostatecznie eliminuje ją z gry. Tak. Ktoś wiedział, bo ja miałem epicki pojedynek między Żebraczką a Cyganką u mnie na punkcie. I był jeden patrol, który miał całą linię fabularną dla Żebraczki i jeden, który całą linię fabularną dla Cyganki.
Dobra. Czyli się jednak się wiedział, bo ja słyszałem jakąś taką akcję, że chyba dziewczyny drwącej zaczęły bić Żebraczkę mieczami, no bo właśnie, żeby bronić Cyganki i później miał jakąś skargę. Nie pamiętam od kogo, że ej, to jest chujowe zachowanie, a ja sobie pomyślałem, no chyba słabe, że tak kogoś napierdalają, tymi piankami się rzuciły na jedną postać, ale potem mi się przypomniało, Jezu, przecież Żebraczka poszła zabić Cygankę, to pewnie to było w obronie, no więc przypuszczam, że tak było.
Dobra, jakby kończąc ten wątek Osocznika, zaraz dorzucę coś o tej Żebraczce i Cygance. To jest pierwszy element, przy którym faktycznie postać punktowego umiera. Bo ja też to zapowiadałem trochę na grze, że jest taka możliwość, że postaci punktowych umierały, tylko właśnie bardzo specyficzny sposób da się je zabić. Nie może ich zabić patron. No to by było trochę game killem, nie? I tak, taka skrytobójczyni była właśnie tą postacią, która mogła zabijać inne postaci. I ba niektóre nawet fabularnie miała zabić, tak jak już to było tutaj wypowiedziane. O co chodziło z tym plotem na końcu, w sensie z tym problemem na końcu? W zadaniu Cyganki było, żeby ją obronić przed atakiem Żebraczki, a z kolei ostatnim zadaniem Żebraczki było to, żeby jej pomóc ukatropić Cygankę. I właśnie i w tym martwym punkcie obydwa patrole nie widziały za bardzo, co mają zrobić, bo to już była końcówka gry.
No, rozumiem. I wątek. Ale rozwiązali ostatecznie? Jak to się skończyło?
Wiesz co, problem był taki, że ta pomoc w zabójstwie Cyganki to nie do końca było takie, żeby podejść i ją zabić, bo to by sobie Żebraczka dała radę sama, tylko tam była jakaś intryga. I właśnie ten patrol, który chronił Cygankę, nie pozwalał tej intrygi zrobić, czyli tego teoretycznie zupełnie niegroźnego zadania. Bo oni tam mieli porozmawiać z Cyganką na jakiś temat, nie? A oni myśleli, że ten patrol chce ją zabić i od razu ją bronili.
Okej.
Był taki konflikt poprzez miskomunikację, ale...
Dobra.
Wyszło śmiesznie. Dobra.
Rozumiem. I teraz główny wątek, bo te wątki, o których wspomnieliśmy teraz, te trzy, to były poboczne. Główny wątek to jest wątek polityczny. No, całość dotyczyła przecież wielkiej polityki, konfliktu polsko-szwedzkiego. No i właśnie w taki sposób można było w wyniku tego toczenia właśnie tego wątku politycznego wykonywało się trochę zadań u Szwedów, trochę u Polaków, z tego co pamiętam. No i po prostu w końcu się dowiadywało bardziej, o co chodzi w całym tym konflikcie. No i można było obrać stronę. Tylko, właśnie tam patrzę, co tam w nim było konkretnie. Możesz dorzucić to.
Ja chciałbym tylko powiedzieć, bo my tutaj mamy zaznaczone taką czerwoną linią, to taki malutki szczegół. W każdym wątku, bez wyjątku, wszystkie patrole mogły rozpocząć niektóre zadania. W sensie to było tak, że na przykład w wątku leśnego osocznika wszystkie patrole mogły zrobić dwa pierwsze zadania, a kolejne zadania z tego wątku tylko i wyłącznie patrol, który był pierwszy. Czyli jakby ten wątek nie znikał tak naprawdę. Nie? W sensie dało się te dwa pierwsze zadania zrobić, a później punktowy miał powiedzieć, że już jest ktoś, komu zlecił to zadanie i tutaj się linia fabularna urywa. czyli nie tak, że bez sensu, że wisi sobie jakieś zadanie bez celu, tylko po prostu jest. Wątek polityczny jest skonstruowany tak, żeby wszystkie patrole mogły go robić. Całego, od początku do końca. No bo to był bardzo ważny wątek. Oczywiście
doskonale... Pojawił się tylko taki kłopot, że nikt go nie robił.
Nawet dokładnie. Ja nawet usłyszałem od jednego patrolu w zasadzie z Wilenia, że oni go nawet nie rozpoczęli. Co jest o tyle śmieszne, że pierwsze zadanie tego wątku to jest w zasadzie rozpoczęcie gry. W sensie rozmowa z Radzijowskim. Radzijowski, który był na starcie i on jakby on zwoływał te wszystkie chorągwie, fabularnie te wszystkie patrole, które tam przyjechały właśnie polecenie Radzijowskiego po to, żeby zachować porządek tam właśnie w tych rejonach Polski i żeby zawrzeć sojusz ze Szwedami. No i tak jak Maras już powiedział, na samym początku właśnie Radzijowski wysyła do obozu szwedzkiego i tylko dzięki temu, co większość patroli szybko ogarnęła, że Radzijowski wysyła ich do obozu szwedzkiego, ja, czyli strażnik bramy, przepuszczał ich do obozu. W sensie nie chciałem tego zrobić do momentu, aż nie usłyszałem tego, że ludzie przychodzą od Radzijowskiego. Czyli, że idą razem z fabułą do przodu. Tak, no później to się odwracało i przez pewien czas robiło się zadania dla partyzantów. To w zasadzie właśnie Zagłoba tam miał swój epizod. I tylko po to, żeby ostatecznie gdzieś tam w takim półfinale tego wątku okazało się, że Szwedzi absolutnie zrywają jakiekolwiek pertraktacje, które były rozpoczęte na samym początku tego wątku. Właśnie ze względu na działania Zagłoby i partyzantów i mamy się szykować do wojny. W tym półfinale znowu patrole podejmują decyzję, czy chcą walczyć po stronie Szwedów, czy po stronie Polaków. Zadaniem i tych było dalej chodzić po różnych punktowych i namawiać ich do obrania jednej ze stron. I to dalej mamy rozpisane, co trzeba było u kogo zrobić, żeby go przekonać. I nie wiem, może jakiś taki bardziej sensowny. No tak, ochmistrzyni i panna Czarnkowska na przykład postawiły się po stronie tego patrolu, który miał najwięcej, czy tam ileś tam walk stoczonych. Dlaczego? Bo one są bezpieczniackie. One chciały wygrać. Prawda? Może nie wygrać, one nie chciały zginąć. Więc stawały po stronie silniejszych. Tak. Ostróżka, co ciekawe, on nigdy do samego końca nie miał powiedzieć, po czyjej stronie się obierze. Opowie, przepraszam.
No tak, tak. Ciekawe było przekonywanie Opalińskiego, bo mowa o Krzysztofie Opalińskim, bo Krzysztofa Opalińskiego przekonywało się napisaniem wiersza. I może jakby się napisało wiersz Szwedzi są super, no to wtedy Opaliński by stwierdził, no dobra, no to po stronie Szwedów jestem. Jakby się napisało taki sam wiersz tylko o Polsce, no to wtedy Opaliński by się po stronie Polaków opowiedział.
Tak, to trochę jest skutek tego, że z Krzysztofa Opalińskiego zrobiliśmy takiego upośledzonego Krzysia. Trochę. Ale to bardziej przy opisie jego postaci. Na tę chwilę trzeba powiedzieć, że tak, to miało sens.
Tak.
No i tak, każde przekonanie...
Ale na szczęście... Tak? Właśnie, dobra, dokończ, bo Krzysztof Opaliński jest pierwszą postacią, którą będziemy zaraz omawiać, więc zaraz to wyjaśnimy. Dawaj dalej.
Jak najbardziej. To oczywiście przekonywać można, nie było można wszystkich postaci, bo były postaci typowo polskie i typowo szwedzkie. I gdzieś tam później się spotkałem z taką opinią, że postaci typowo polskich było więcej niż szwedzkich, co jest nieprawdą, było ich porówno, tam chyba tych typowo polskich było, chyba nawet właśnie polskich było o jedną więcej.
Takich typowo szwedzkich, bo z tych postaci, których nie dało się przekonać do zmiany strony, to było tak. Z Polaków był Zagłoba, był Michał i był Jan Piotr i ich nie dało się przekonać, żeby nie byli po stronie Polski. A po stronie Szwecji zawsze był Lars, czyli Michał, zawsze była Monika, czyli Monika, Michał, czyli Edwin i ksiądz luterański, czyli Dobrokna. I tych trzech postaci...
Jeszcze Radzijowski właśnie.
A, jeszcze Radzijowski, a to faktycznie.
Tak, tak, tak.
No.
I prawdą jest, że większość postaci była Polakami. Ale nie każdy się opowiadał po stronie polskiej.
No tak, tak.
do początku. Ale dobra, i tak, no i każda z tych postaci, która się dała przekonać, miała pewne benefity dawać w ostatecznej walce, w bitwie o Jasną Górę, która miała być finałem.
Tak, i ta bitwa była oczywiście, ale jako że nikt nie zrobił wątku politycznego w najmniejszym stopniu, no to niestety było pozbawione tego elementu właśnie bonusów od postaci. Po prostu stwierdziliśmy, że po prostu postaci pójdą i się pobiją z mieczami, tak jak wszyscy. Bo to miało działać na takiej zasadzie, że konkretne postaci dawałyby na przykład bonusy w postaci dodatkowych żyć dla ekipy po stronie, której się opowiedzą. Ale jako że nie została odegrana cała ta fabuła z przekonywaniem postaci, no to po prostu stwierdziliśmy, że nie będziemy tego robić.
Finał, jeśli dobrze pamiętam, podzieliliśmy tak, że no, patrole, które wykonały więcej zadań dla Polaków, były po stronie Polaków. Ci, którzy wykonali więcej dla Szwedów, byli dla Szwedów. I tak samo i na podstawie tych patroli, to patrol, który miał najwięcej zadań, na przykład u cyganki, to cyganka stawała po jego stronie. Jeszcze tak to było połączone. I dzięki temu właśnie większość
tutaj postaci... nie jestem pewien co do tego, czy postaci tak działały, bo mi się wydawało, że stwierdziliśmy, a idzie gdzie chcecie.
Mi się wydawało, że było właśnie tak. W sensie pamiętam, że...
Okej. Ale no, ty akurat miałeś prosty wybór, nie? Ale to nie jestem pewien, ale też nie wszystkie postaci walczyły. Ja na przykład jako Zagłoba oczywiście byłem po stronie polskiej, Michał oczywiście był po stronie szwedzkiej, bo był Edwinem, czyli szwedzkim żołnierzem. A jak było zresztą, to nie jestem pewien, no ale trudno.
No tam jeśli dobrze pamiętam, to Liliana jako Czarnkowska i Basia jako ochmistrzyni, chociaż nie pamiętam konkretnie, czy na pewno Basia nie walczyła.
Basia chyba nie walczyła.
Bo się miała fabularnie nawet nie walczyć. Ona miała jak wygrywać. Ale dobra. Tak, były postaci, które miały typowo nie walczyć. Dobra, bo za dużo czasu nam schodzi na te...
Tak, dobra. Let's go. Krzysiu, pierwsza postać, którą omawiamy. No i generalnie cały wątek Krzysia opierał się tak naprawdę na tym, że Krzysiu jest poetą, a nie ma weny. No i trzeba było po prostu wykonywać różne kolejne zadania, które miały Krzysiowi przywrócić jego wenę. Więc tam... jakie rzeczy tam się robiło? Na przykład...
Kurs z kajakiem był...
Tak, ale nie było tego. Nie wiem, czy wiesz, jak się skończyło, ale generalnie z tym kajakiem to się zostało zrobione tak, że oni mieli tym kajakiem płynąć. W sensie generalnie był kajak, były wiosła, ale Julka, która była Krzysiem, nie wiedziała, gdzie są kapoki. Kapoki były w magazynie, ale ona nie mogła ich znaleźć, więc skończyło się na tym, że nosili Krzysia na rękach.
A to też dobrze.
Tak.
No i właśnie za to się należą ogromne brawa dla punktowych, właśnie za taką elastyczność. Tak. W sensie, okej, był problem, poradziliśmy sobie z problemem.
Tak.
Ale dobra. Skrócie na szybko właśnie o tym Krzysiu. Może z historycznego punktu widzenia chcesz się rzucić?
Tak, to ja mogę rzucić, bo generalnie Krzysztof jest faktycznie jedną z tych postaci, które są bazowane na faktycznej historii. No i Krzysztof Opaliński razem z Andrzejem Karolem Grudzińskim to są dwie postaci, które w imieniu Wielkopolski poddały Wielkopolskę Szwedom pod ujściem. No i generalnie Krzysztof Opaliński też jak był poetą, więc my właśnie stwierdziliśmy, że będziemy eksplorować tam właśnie jego stronę bycia poetą. Oczywiście przerysowaliśmy to, nie? To nie jest tak, że on był szalonym poetą, który myślał tylko o swojej twórczości. I co ważne o Opalińskim, on też historycznie był właścicielem ziem, na których Chimera się odgrywała. Te puszcze, w ogóle Sieraków, należały do rodziny Opalińskich, a w czasach potopu szwedzkiego konkretnie właśnie do Krzysztofa.
Tak jest. Jakby w głównej mierze to przejście na tą jego bardziej poetycką stronę wynikało z tego, że kolejna postać gdzieś tam militarna byłaby po prostu nudna. W sensie,
tak.
Może nie nudna, ale monotonna. Ciężko by było znowu kolejną jakąś ciekawą fabułę wymyślać do kolejnej postaci wojskowej. Tych postaci wojskowych było tam mnóstwo. I jakby łapaliśmy się wszystkiego, żeby tylko to się dało jakoś obejść. Nie? I tak no, na przykład mamy no, te dwie postaci znowu dorzucone, tą Czarnkowską i Ochmistrzynię, które są absolutnie z innej epoki, z innego konfliktu, z innego miejsca.
zupełnie poza tym. Ale dobra.
Z innej epoki bym nie powiedział, no ale generalnie no faktycznie one są całkowicie wymyślone, ale do nich przejdziemy. Po tak. Krzysiu, on miał zadania, które się opierały na tej wenie, tam było jakieś, trzeba było ukraść instrument i mu zagrać, jakieś takie rzeczy.
W finale, jeżeli udałoby się mu przywrócić tą wenę, bo to oczywiście się tam działo fabularnie, miał dawać jakiś, może nie koncert, tylko ojenem.
A, faktycznie, tak, bo jeśli udało mu się odzyskać wenę, no to ostatnim zadaniem było to, że on prosi patron o to, żeby pomogli mu właśnie przygotować występ i to miał zaprezentować swoją poezję.
Tak, tak, faktycznie. Tak, tak.
Tak.
Koncert dla poety. Dobra, nieważne. Jan Piotrek.
Tak, Jan Piotr, też Opaliński, bo było dwóch Opalińskich i tutaj skorzystaliśmy ze zbieżności nazwisk. My znowu tutaj fabularnie znowu trochę zmieniliśmy faktyczną historię, bo Jan Piotr Opaliński faktycznie jest jedną z postaci w historii Polski, które dość wcześnie zaczęły formować oddziały partyzanckie i walczyć ze Szwedami. My oczywiście przenieśliśmy go do bliżej Piotra, bliżej Krzysztofa Opalińskiego. No i też chyba jakoś tak z opisu przeniesionych i tego, co tam oni mówili patrolom, wyszło, że oni są dość blisko spokrewnieni, a tak naprawdę to ich pokrewieństwo było dość dalekie. To nie było tak, że oni tam byli, nie wiem, jakimiś kuzynami bliskimi czy coś. Ja teraz nie pamiętam jak bardzo, ale jak przeklikiwałem dawno temu Wikipedię, klikałem jakby ich kolejnych przodków, żeby znaleźć wspólnego i chyba w czterech do tyłu i u jednego i drugiego i nie znalazłem wspólnego. Więc generalnie to nie było jakieś bliskie pokrewieństwo, ale generalnie byli spokrewnieni.
Tak, to jakby patrząc na to, że no mieli wspólne nazwisko rodowe, to
tak.
Myślę, że można było przymrużyć tak oko na to, jak dalekie było to pokrewieństwo. Nie? Jeden ród, jedna rodzina. No, poza tym tak. To był kolejny gdzieś tam jakiś taki ciekawy wątek, którego się dało chwycić przy pisaniu fabuły. Nie? Jakby tego, że okej, dobra, oni mają takie same nazwisko, więc będą rodziną. Nie? I jeden drugiemu prochy ojca ukradł. Niech tak będzie.
Tak. Tak. A, bo ja na pewno założyłem, że oni są jakby z tej samej rodziny, no bo właśnie to sprawdziłem, oni są obaj Opalińskimi herbu Łodzia. Mają to samo nazwisko i ten sam herb, więc no muszą być spokrewnieni siłą rzeczy przez to. Tak mi się wydaje, że tak to działa. Też nie jestem heraldykiem, ale...
Bóg tak chciał.
Bóg tak chciał. No i u Piotra, Piotr był trochę milszy niż miał być, szczerze powiedziawszy. Maja chyba nie potrafiła być takim gnojem, jak Piotr miał być, ale generalnie fajniej poszło. U Piotra bardzo dużo patroli wykonało zadania, to mnie bardzo cieszyło. No, w każdym razie u Piotra po prostu patrole wykonywały kolejne zadania, żeby się szkolić w walce przeciwko Szwedom. Piotr po prostu szkolił kadetów.
Szkolił kadetów, tak jak Maras powiedział, miał być takim trochę gnojem dla wszystkich, miał być postacią, którą jest ciężko polubić na samym początku, ale daje dużo benefitów dla osób, które przy nim zostaną później, bo on się miał robić coraz milszy, coraz więcej dawać i tak dalej, i tak dalej. Tak
jak... Ale nie pieniędzy, moi drodzy, nie pieniędzy, bo pieniędzy nie miał.
Dokładnie, był partyzantem, jakby w pracy tak w szkole, był skromnym partyzantem. Jakby miał pieniądze, to by był Szwedem. I
tak.
Wiem tylko, na pewno, o jednym przypadku, gdzie Maja naprawdę wylała wodę. Na samym starcie. I patrzył tego nie zrozumiał. Bo okay. To wiele. Tak, że pierwsze zadanie u Majki wyglądało tak, że no to oczywiście jeszcze na szybko powiem, to była postać militarna. Czyli wykonywanie dla niej zadań miało ostatecznie wzmacniać stronę polską. No to była militarna po stronie polskiej. I tak, jako pierwsze zadanie mieli przyniesienie jej miski, czy tam wiadra, ostatecznie nie pamiętam, co tam wyniknęło.
Przenosili wiadrze i wlewali do miski.
Okej. Tam dwóch wiader wody. No i ten Opaliński, to było pierwsze zadanie, miał być takim wielkim gnojem, więc skoro już tam ci ludzie się przebiegli z tymi wiadrami, przynieśli, prawda, tą wodę tam z daleka, bo to wszyscy chyba pamiętają, gdzie tam mniej więcej Piotrek stał, miał tak spojrzeć na to, tak ładnie podziękować, nie? Po czym całą tą wodę wywalić, wylać. Powiedzieć, że właśnie tyle znaczą dla niego nowi kadeci. Gówno dla niego znaczą, prawda? To miała być woda dla koni, a on nie miał konia w ogóle. To jest... Taka akcja. I dlaczego mówiłem, że nie za bardzo mi się podobało to, że tyle osób wykonywało zadania dla Piotra Opalińskiego? Wystarczy sobie przejść do ostatniego zadania.
Tak, a ostatnim zadaniem u Piotra jest, moi drodzy, to, że jest to jest misja specjalna, trzeba generalnie Edwina wysmarować białą i czerwoną farbą, co się ostatecznie trochę zmodyfikowane, ale miało miejsce, ponieważ faktycznie któryś patrol doszedł do tego momentu, to zostało zlecone. Maja też bardzo chciała Michała oblać tą farbą, więc jak Michał już przegrał ze mną pojedynek, czyli w sensie za głową, no to też został oblany farbą.
Mi się bardzo podobało, w sumie, bo to jest chyba ten moment, kiedy możemy o tym opowiedzieć, bo później nie będzie lepszego. Moment, w którym faktycznie zobaczyłem, że okej, dobra, przychodzą do mnie patrole, które chcą mnie porwać. No i oczywiście siłą rzeczy ja wiedziałem, że to nadejdzie. Jakby znałem to zadanie, bo ja je napisałem. Ale ustaliłem sobie, że przecież ja jako Edwin tego nie wiem. Więc jeżeli nie było żadnych takich pobudek, że ktoś przyszedł i mi o tym powiedział, to ja miałem udawać, że nie wiem absolutnie nic o żadnym porwaniu. Bo zadanie polegało na tym, żeby porwać jednego z żołnierzy szwedzkich, a jeżeli ja byłem najbliżej, no to oczywiście na mnie to tam wychodziło. Porwać mnie, przyprowadzić do Opalińskiego i tam wysmarować farbą. Ja pamiętam, że jak zanim do mnie przyszły pierwsze patrole, żeby mnie porwać, pokazałem paluszkami cudzysłów, nie? Masakra.
Tak, tak.
Wcześniej przyszedł jeden patrol, który ze mną sympatyzował i powiedział mi, żebym uważał na tych kolejnych, bo oni coś kombinują przeciwko mnie.
Okej.
Dobra, to w takim razie nie mogę tego zaprzestać. Ale nadal zadanie polegało na porwaniu. Niekoniecznie na przekonaniu mnie, żebym poszedł z wami. I teraz tak, jeżeli te patrole by się na mnie rzuciły, to ja mimo, że się tam wymachiwałem tym mieczem, to siłą rzeczy padła taka instrukcja na samym początku gry do punktowych, że my mamy niejako pozwalać na te porwania. Bo wiadomo, że ciężko jakby realnie, fizycznie porwać. Nie? Więc jeżeli widzimy, że ktoś nas porywa, to my musimy być w pewien sposób ulegli, musimy pozwolić na to porwanie. Ja tylko czekałem, aż ktoś się na mnie tak naprawdę rzuci, żeby mnie zgarnąć. I ja tam nie wiem, może zabiję dwie osoby, nie? Okej, niech będzie w porządku. I dalej iść ze spuszczoną głową. Ale w momencie, w którym przyszedł trzeci patrol, dokładnie z czymś takim samym, w stylu, no chodź, będzie fajnie. Będzie super, no. Tutaj tam ty czekoladę dostaniesz, nie? Czy tam inne winko. I tak dalej. I plus miałem jeszcze jeden patrol, który był ze mną, nie? Który mnie już wtedy chronił, któremu też zapłaciłem za to. To stwierdziłem, że okej, dobra, nie. Trzeba to jakoś poddymić. Dobra, idziemy się napieprzać za głową.
Tak. No i ostatecznie właśnie o to było w ogóle ostatnie, nie wiem, 15 minut gry chyba. Właśnie doszło do tego pojedynku. Zagłoba wygrał mimo tego, że miał szablę, a nie miecz. Aczkolwiek pojedynek był trudny, jest nagrany nawet. Nie wiem, czy to było gdzieś wrzucone. Może jakieś wspominki z Chimery będą wrzucane, to sobie zobaczycie. Mogę Patrycji zaproponować coś takiego. Dobra, ale w każdym razie to chyba tyle o Piotrze, co można powiedzieć. A o tym pojedynku, jak będziemy chcieli coś... Chociaż chyba to wszystko o tym pojedynku. Zostałeś po prostu rozwalony, nie oszukujmy się.
Jeszcze raz? Jakbyś mógł?
Mówię, że zostałeś rozwalony w tym pojedynku i to chyba wszystko, co można jeszcze o nim powiedzieć.
Rozwalone 2-1 i to tak tylko na paluszki, więc... ale to nie było w żaden sposób oskryptowane, ale my faktycznie wcześniej mieliśmy jeszcze po dwóch delegatów od naszej strony i oni, czy tam chyba trzech nawet? Nie pamiętam. Mm-hmm. I oni się rozwalili symultanicznie, nie? W sensie do ostatniej pary i ostatnia para naraz.
Chyba to było tak, że kurde, nie wiem, bo jak to było, bo my stwierdziliśmy, że najpierw walczą nasze patrole, a my jako ostatni wychodzimy. I jest szansa, że ewentualnie ja wyszedłem w moim patrolu i pokonałem ostatnią osobę od twojego, nie jestem pewien, czy tak nie było. Ale generalnie, jeśli tak było, to tamta osoba i tak nie miała szans, bo ja miałem przecież szablę, ona miała ten piankowy miecz. Ale nie jestem pewien, czy tak było, czy nie. A w każdym razie ostatecznie doszło do właśnie pojedynku mojego i Michała. Ale dobra, lecimy dalej. Czyli dalej mamy Andrzeja Grudzińskiego. I Grudziński generalnie, historia jest taka, jak wspomniałem, on jest postacią historyczną, chciał poddać Wielkopolskę Szwedom, no a u nas fabularnie było mu głupio z tej decyzji, którą podjął, że Wielkopolskę poddał. U niego w pałacu w Poznaniu, bo Grudziński był wojewodą poznańskim bodajże, u niego w pałacu siedział Radziejowski. W sensie, no to było po prostu, obaj byli na bazie, z założenia baza była lokalizacją o nazwie Poznań, dlatego Grudziński generalnie chciał się Radziejowskiego pozbyć i ostatecznym zadaniem u Grudzińskiego było właśnie wywalenie Radziejowskiego w taki sposób, że obrzucało się go dookoła niego petardami, nie petardami, tylko diabełkami w zasadzie, żeby Jędrzej nie umarł, to były diabełki, a nie petardy. Ale w zadaniu było napisane petardy, tak. I było bardzo blisko. Na liście rzeczy do kupienia były petardy. Chciałbym zaznaczyć, że tak, miało być wrzucane w Jędrzeja petardami.
Tak, miały być fajerwerki, prawda?
Tak.
No tak, no Grudziński w gruncie rzeczy chodziło mu o tak, przy jego zadaniach o sabotaż Radziejowskiego, gdzieś tam o uderzenie w jego relacje ze Szwedami nawet, że plus on w pewnym momencie odblokowywał opcję lichwy. Dawało się u niego pożyczać pieniądze przy odpowiedniej reputacji. Ona, nie pamiętam czy była wysoka, ale wydaje mi się, że nie.
Chyba 10%. Tak, 10% odsetek.
A, to jest
nie, malutko w sumie.
Miałem na myśli reputację, jaka była u niego wymagana.
A, okej, dobra. Michał, lecimy dalej. Była opcja lichwy, lecimy dalej. Kto następny? Ochmistrzyni. Może o Ochmistrzyni ty nam coś powiesz.
Ochmistrzyni typowo postać nastawiona pod hajs. Jakby zadania u niej nie miały większego fabularnego sensu, ale ona była bardzo majętną osobą, bardzo władczą osobą, też nie lubiła ludzi i takim jedynym strategicznym punktem dla robienia zadań u niej było to, że im większy szacunek u niej, tym łatwiej było później robić zadania dla Czarnkowskiej i z wątku miłosnego. A tak, zrobienie zadań samych u niej samej tylko dlatego, to było po prostu bardzo dużo pieniędzy i bardzo mało punktów zarazem.
Tak. Nie dawało, no tak, ona w sumie miała chyba 5 punktów do wydania, gdzie inne postaci miały na przykład 20 punktów do rozdania na zadaniach, albo 30. Znaczy 30 to był maks. Większość miała w okolicach od 15 do tak 23, a Ochmistrzyni miała 5. Więc jest to całkiem niedużo. Dobra, następna postać, czyli Błazen. Błazen Ostróżka. Generalnie cały sens istnienia Błazna jest taki, że Ostróżka jest błaznem Opalińskiego i Błazen Ostróżka, co istotne, to jest jedna z postaci, która jest bazowana na twórczości Sienkiewicza. Nie wiem, czy Błazen Ostróżka naprawdę istniał, nie wczytywałem się tak w te życiorys Krzysztofa Opalińskiego, ale Błazen Ostróżka na pewno był w Potopie. Opisany wtedy, kiedy Sienkiewicz opisuje właśnie zajście pod Ujściem, gdzie Wielkopolska się poddała Szwedom, to tam też opisuje Błazna Ostróżkę i tak naprawdę pomysł na Błazna jest zaczerpnięty z trylogii, z Potopu, bo w Potopie Błazen zadaje zagadki i tam on rzuca te zagadki, które w zasadzie wszyscy, cała szlachta wie, o kogo chodzi, one kogoś ośmieszają i trzeba, i tam była taka zagadka dość niemiła, na przykład o królu i właśnie o samym Krzysztofie Opalińskim. No i stwierdziliśmy, że to wykorzystamy i Błazen po prostu zadawał patrolom zagadki. Patrole musiały na te zagadki odpowiedzieć, z tym tylko, że Błazen Ostróżkę nie mówił, czy ta odpowiedź jest prawidłowa, czy nie. No i jak się wykonało odpowiednio dużo zagadek, no to po prostu dostawało się jego zaufanie i wtedy już dawał jakieś poważniejsze zadania. A chyba jego najpoważniejszym zadaniem był prank.
Na Opalińskim, no.
Tak.
Tak, z Opalińskiego.
Błazen jednak był błaznem, więc po prostu jak jego ostatnie zadanie, no to było to, że on mówił, weźcie sprankujcie Krzysztofa.
Tak, ale to on trzymał pieczę nad polityką Opalińskich, jakby Krzysia Opalińskiego i w ogóle tamtego sektoru, więc to jego trzeba było przekonywać do pobrania, do opowiedzenia się po stronie, albo po polskiej, albo po szwedzkiej.
Tak.
Tak, dobra. Dalej, no jest Zagłoba, no to co ja będę opowiadać o O Zagłobie.
No. O Zagłobie to ja mogę powiedzieć jak najbardziej. No Zagłoba, kolejna postać z książki. Dosłownie chyba nie, nawet bym się chyba pokusił o stwierdzenie, że Zagłoba to jest taka chyba najbardziej ikoniczna postać z trylogii. Ja, tak mi się przynajmniej wydaje. Na pewno jedna z najbardziej ikonicznych. No co, gruby polski szlachcic, pijanica, gość, który dużo gada, staruch w zasadzie, chociaż nie zdążyliśmy zrobić mi charakteryzacji na starucha, bo było za dużo rzeczy do roboty, ale były takie plany, no niestety to akurat nie wyszło. No w każdym razie ja nieskromnie przyznając uważam, że całkiem spoko mi moje zagłobowanie poszło, przynajmniej w kwestii odgrywania, bo niestety patrole nie robiły u mnie zadań za bardzo, a to dlatego, że tam był taki kłopot, żeby móc u mnie zacząć wykonywać zadania, trzeba było 3 pojedynki stoczyć i to nawet wygrać 3. Ja już później zmieniłem, żeby wystarczy 3 stoczyć, nie? I żeby no, po prostu, żebym wiedział, że się chociaż miecza nie boją. No i patrole przychodziły. U Michała robiły miecz, walczyły z Michałem, jedna walka. Walczyły ze mną, druga walka i musiały znaleźć sobie jeszcze jeden pojedynek i wrócić. I naprawdę bardzo dużo czasu im zajęło, żeby wrócić. Potem w końcu ktoś wrócił, porobili dalsze zadania, a najdalej doszedł do u mnie patrol z Łączony, czyli Vogel Familie. Nie, czekaj, tak? Vogel Familie, czekaj. Bo ten, który wygrał, bo tam był Vogel Familie, on się połączył z Dopiewem. Ja nie pamiętam, jak się nazywało. Kurde.
Zwycięzcy.
No dobra, ten patrol, który zwyciężył, to był połączony patrol z Ostrowa i z Dopiewa. No to oni przyszli, oni zaczęli u mnie wykonywać dalsze zadania. Uważam, że zadania u mnie były serio spoko, bo tam na przykład później im kazałem zrobić na mnie zasadzkę w takim lasku. Mieli po prostu jakby ustalić, dwie osoby miały tam na mnie czekać, mieli zrobić co chcą, tylko po prostu ich zadaniem było dotknięcie mnie, a i nie mogli dać sami się dotknąć, tam to całkiem spoko zrobili. I tam mnie podchodził Antek właśnie z Dopiewa, od tyłu, kiedy ktoś inny hałas żebym nie słyszał, że Antek się za mną skrada i w sumie całkiem cicho podchodił. Dopiero gdzieś tam, jak już był blisko, to go usłyszałem. Oczywiście cały czas wiedziałem, że on będzie mi podchodził od tyłu, bo no to było oczywiste, nie? Ale no jakby specjalnie się nie odwracałem. Stwierdziłem, że no jakby wejdźmy w tą postać, nie? W sensie, że okej, powinna się spodziewać tej zasadzki, no ale powiedzmy, że jakby dalej gdzieś tam grajmy to, nie? No i Antkowi sobie całkiem spoko poszło, generalnie skończyło się na tym, że faktycznie mnie klepnął. I jakie było u mnie ostatnie zadanie?
Porwanie Radziejowskiego.
A, porwanie Radziejowskiego, no to tutaj nikt nie doszedł. Najdalej patrole doszły do tego, że im powiedziałem idźcie się ze Szwedami napierdalać. Także to jest tak naprawdę moje 6. zadanie.
Tak, Radziejowski był postacią, która bardzo często mogła zmieniać swoje miejsce pobytu, ale o tym głębiej przy Radziejowskim faktycznie.
Tak. I teraz tak. Żebraczka. No i tutaj Żebraczka, postać, uważam, że to jest największy plot, że Żebraczka tak naprawdę była skrytobójczynią. I to było tak, że Żebraczka była w zasadzie podzielona na dwie części, dobrze pamiętam?
Tak.
No to możesz opowiedzieć. Tak.
Jakby to jest postać, z której jestem chyba najbardziej dumny z tego, jak ona została napisana, a została napisana przez absolutne lenistwo z mojej strony. Bo tak jak bardzo szybko zrobiłem na niej początkowe 5 zadań, tak później zupełnie straciłem wenę i nie wiedziałem, co dalej robić z taką postacią, która jest typową żebraczką. No i co? No nie może mieć żadnych bogatych zadań, nie ma bogatego życia towarzyskiego i tak dalej, no chodzi i żebra, nie? Ale tak w tym momencie podjąłem właśnie tą decyzję, że fajnie by było, jakby ona się pod jakąś postacią ukrywała i gruntownie musiałem ją oczywiście przebudować od samego początku, żeby te zadania na samym początku już tak dawały do zrozumienia, że coś z nią jest nie tak. No i tak, po wykonaniu tych pierwszych 5 zadań ona się ostatecznie wyjawia patrolowi, mówi o swojej prawdziwej postaci, do końca nie zdradza swojego celu w tamtym miejscu, jeżeli dobrze pamiętam, ale oczywiście no, jako skrytobójczyni to chyba każdy się domyśla, o co by tutaj mogło chodzić.
Tak, generalnie ona po prostu chce znaleźć przyjaciół.
Tak, sukces, ale przyjaciół. Dokładnie. I tutaj zwrócić uwagę na to ostatnie zadanie u niej. To jest zadanie ósme, bo dwa kolejne są scenariuszowe. Dzięki wcześniej wykonanym zadaniom patrol dostaje jakąś strzykawkę, której zawartość ma wcisnąć do fiolki należącej do cyganki. Czyli tak, to jest dokładnie to, co dla żebraczki trzeba zrobić. Wziąć coś, co już się ma, po czym wstrzyknąć to do pewnego przedmiotu, który ma cyganka. Jakie są tego konsekwencje? Takie, że za pół godziny umiera ksiądz. Jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Ale tak, to jest celem żebraczki. Zabicie księdza. I to coś, co zostało zatrute u cyganki, jest później sprzedawane księdzu. Oczywiście no, cyganka wiedziała o tym, bo to ona musiała przekazać tę informację, że no słuchaj mordo, umierasz. Tak. I trochę się tutaj faktycznie zagoniłem wcześniej. Ostatnim zadaniem nie była pomoc przy zabiciu cyganki, tylko to był po prostu quest z cyganką. Zabicie cyganki dla skrytobójczyni to był taki pasywny quest, czyli ona zawsze, nieważne co się stanie, na godzinę przed zakończeniem gry musi iść zabić cygankę. I niech się dzieje wola nieba. Czy ludzie wykonają 10 zadań u cyganki i ją uratują, czy nie, ona idzie zabić cygankę. Tak. Tak mniej więcej wyglądała ta postać. Moim zdaniem bardzo ciekawie.
Dalej mamy Radziejowskiego. No i Radziejowskiego grał Jędrzej. Radziejowski, zdrajca Polski. Generalnie chyba nikt jeszcze nie miał okazji być przy takich momentach, ale jak nie patrzyliście, no to my w większości nie wychodziliśmy z ról. Więc ja na przykład jak byłem za Głobą i spotykałem Radziejowskiego, to go wyzywałem od psów i zdrajców Polski. A on mnie wyzywał od pijaków i tak dalej.
Ja go przywitałem z szerokimi ramionami jak starego przyjaciela, kiedy przyjechał do mnie na tym wózku. Przywieziony przez pół lasu.
Chwila, oni go przywieźli na wózku, faktycznie?
Tak, tak, to faktycznie.
A kurde, ja tego nie widziałem. To nie wiem, którędy oni go przywieźli.
Nie mam pojęcia, że oni sobie nie minęli, bo przyjechali właśnie od strony tamtych brzuzek. Ale tak.
To oni musieli naokoło jakoś, bo ja naprawdę nie widziałem tego.
Dotarli,
chyba, że akurat mnie nie było wtedy, bo był taki moment, że ja na chwilę poszedłem. Więc może w tym momencie to zrobili.
A może być. Tak jak mówiłem, no Radziejowski, no jakby to coś powiedział Maras, zdrajca Polski, prawda? On był postacią, która potrafiła najczęściej zmieniać swoje miejsce pobytu, swoje stałe miejsce pobytu. No bo tak już tutaj po pierwsze, to tak, miał pewne zadanie, w którym musiał się przejechać do obozu Szwedów. To raz. Dwa, mógł zostać porwany przez partyzantów, przez Zagłobę we własnej osobie, no, może nie we własnej osobie, ale na jego zlecenie. I co się wtedy działo? Radziejowski po prostu leżał w obozie partyzantów. I tyle. Leżał związany, miał leżeć popularnie i się nie ruszać. Do momentu, aż ktoś nie dostanie zadania na to, żeby go uwolnić. No i po tym uwolnieniu on oczywiście nie wracał do pałacu Gruzińskiego, tylko uciekał do obozu Szwedów, gdzie otrzymywał nasz protektorat. Prawda? I tam już my go mieliśmy chronić. Więc jego fabularnie trzeba było szukać w różnych lokalizacjach. Nie? I trzeba było się pytać ludzi, gdzie teraz jest ten Radziejowski. Bo może pytać, że...
Tak, z Radziejowskim, z tego co pamiętam, on miał takie zadanie, żeby obrzucić obóz partyzantów plugastwem, tam szyszkami i czymś. To było u niego, prawda?
Tak, to było jedno z jego...
Tak, bo właśnie kilka razy mój obóz był faktycznie obrzucany i jeden patrol nawet... Ja wtedy niestety nie zrozumiałem. Oni tak podeszli i się czaili. Na drodze czekali. No i więc ja stwierdziłem, dobra, wyjdę i z nimi pogadam, o co im chodzi. No ja wychodzę, z nimi gadam i pytam, czy chce się bić, czy o co im chodzi. Oni się śmieją. Kurde, szyszki. I w sensie nie wiedziałem, że mają szyszki, ale wyzywają mnie generalnie, więc ja też ich wyzywam, no. No przecież jako Zagłoba nie dam się obrażać. No i w końcu jakby skończyło się tak, że a i cały czas jedna osoba nagrywała, miała telefon i nagrywała. I ja nie wiedziałem, o co chodzi, naprawdę. No i ja ich wyzywał, oni mnie wyzywają, no ale się nic nie dzieje. Ja nie w ogóle też zapomniał o tym, że oni mogą chcieć mnie obrzucić, bo założenia oni mieli raczej z ukrycia obrzucać. No i oni w pewnym momencie po prostu zaczęli tak totalnie we mnie frontalnie rzucać tymi szyszkami. To jest nagrane. Także może jakieś to nagranie dostanę, to też będzie wrzucone. Ale tak, miałem właśnie takie przeżycie, że zostałem dosłownie obrzucony tymi szyszkami. I oczywiście, no, jak zacząłem rzucać tymi szyszkami, no, to ja zacząłem ich bić mieczem i ich dalej wyzywać i gonić. Także też bardzo, bardzo fajne przeżycia. Dobra, dalej mamy Edwina.
Tak, i to sam ja. Krótki, prosty, że mówię w słowach. Ja ogólnie powiem, że nie uważam, żebym odegrał dobrze tą postać samą w sobie. Uważam, że byłem dobrym żołnierzem szwedzkim, ale niekoniecznie dobrym Edwinem. Dlaczego? Bo bardzo szybko porzuciłem jego gdzieś tam zadania, które miał na samym początku i stwierdziłem, że okej, na sam start będę rzucał takie zadania, które mnie pasują, bo bardzo dużo patroli przyszło od razu i zrobiło u mnie pierwsze zadanie, a później długo, długo, długo ich nie było. I jeżeli by do mnie wrócili, wiesz, po 3 godzinach, po 4 godzinach i ja bym im dał dopiero drugie zadanie, to nigdy byśmy nie doszli do tych ciekawszych wątków. Nie? Więc tak pominąłem już u niektórych to zbieranie ciuchów, rzucanie nożem, granie w szachy, bo to była taka nudna, pasywna rozrywka. I chciałem przejść od razu do tych poważniejszych wątków, czyli okej, kradzież szabli Wołodyjowskiego. Okej, no to by mogło...
Faktycznie ukradli tą szablę. Bo ja w ogóle z tą szablą to było tak, że jeden czy dwa patrole przyszły nas o tą szablę, pytały, chyba nawet, no i ale nigdy nie ukradł. W sensie ja mimo że powiedziałem, że tam Michał coś wymyślił i ja nie wiem, o co chodzi, ale no później jakby już chcieliśmy dać im znać, że to jest ta magiczna szabla. Więc dosłownie co chwilę z Michałem wychodziliśmy na tą drogę i się biliśmy. I ja mówię, no dalej panie Michale, no pokaż co twoja magiczna szabelka potrafi. Ja nie pokonasz mnie mimo tego. Albo później się biłem jakimś patrolem i mówię, panie Michale, pożycz mi ten swój magiczny mieczyk, to może mi lepiej pójdzie. I coś tam. I cały czas po prostu darłem się i krzczałem magiczna szabla, czarodziejski mieczyk.
Czarodziejska miecz. Ja wysłałem chyba 4 patrole na poszukiwanie tego miecza i nikt z tym mieczem do mnie później nie wrócił.
I co, ale oni go ukradli? To jak...
Powiedz właśnie. Ale tak, na szybko o fabule mojej postaci. Ja się bardzo nie lubiłem z Larsem. De facto. Lars mnie lubił, bo byłem ambitnym żołnierzem, ale ja byłem zbyt ambitnym żołnierzem i ja bardzo chciałem go przewyższyć. Ja go chciałem jakby zdetronizować z pozycji dowódcy i sam zostać dowódcą. W związku z tym właśnie na koniec mojej linii fabularnej to ja miałem być dowódcą wojskowym w obozie szwedzkim. Ale u nas dużo... A dobra, nieważne, przy innym wątku będzie gadane.
Tak, no nie doszło do tego w każdym razie.
Nie doszło do tego.
Tak, dalej mamy Czarnkowską i Czarnkowska generalnie...
Wołodyjowski.
A, przepraszam, jeszcze Wołodyjowski, przepraszam, pominąłem Michałka. No, Michałek stał ze mną na punkcie, Michałkiem była Natalka. Zadanie Michałka, znaczy nie wiem, czy pierwsze, ale której zadanie Michałka było posługiwanie się biczem. Mieliśmy mieć bicz, niestety ten bicz się nie pojawił, dlatego trochę pozmienialiśmy i pierwszym zadaniem u Michała było robienie mieczy. To planowo wszyscy mieli po prostu zaczynać grę już z mieczami, ale zmieniliśmy i po prostu, żeby zacząć w pojedynki, trzeba było najpierw przyjść do Michała. No i u Michała się robiło miecze, później od razu można było sobie wziąć pojedynek ze mną i z Michałem, więc całkiem przyjemnie. No a dalej Michał zlecał właśnie najpierw szukanie książki, później z tej książki się dowiadywał więcej o mieczu, tym swoim magicznym, który już miał, ale on musiał ten miecz jakby aktywować i szukał przez to kamyczków i to był żółty kamień, niebieski kamień i zielony kamień. No i tam każdy w jakiś sposób był ukryty. Po prostu zlecał kolejnym patrolom szukanie tych kamyczków.
Po pierwsze chciałem powiedzieć, że strzelanie z bicza to był mój najlepszy pomysł i nie wiem dlaczego został usunięty. To raz.
Nie, on, jak dosłownie, ja cały czas pytałem i było mi kilka razy go to pytałem i było mi powiedziane, ej, bitch będzie, nie? Bo tam chyba Natalka nawet obiecała, że go ogarnie, bo Natalka jest koniarą i miała ogarnąć to. Ale ostatecznie nie wiem, czy zapomniała, czy się nie udało pożyczyć, no w każdym razie tego bicza nie miała. No więc po prostu trzeba było coś na szybko wymyślić i zrobiliśmy te miecze.
Ale dobra, i jeszcze a propos jego ostatniego zadania. Jego ostatnie zadanie, 10, w zasadzie nie istniało od samego początku. Dlaczego? No bo tak jak już Marek wyjaśnił, Wołodyjowski miał tą szablę od samego początku, tylko musiał ją aktywować za pomocą tych kamieni, musiał je znaleźć, ale jak pewnie niektórzy spostrzegawczy zauważyli, ja rzucałem zadanie na kradzież tej szabli. I właśnie 10 zadanie pojawiało się dopiero w momencie, w którym ktoś tą szablę dla mnie ukradł. Bo teraz w tym 10 ktoś się może odzyskać, prawda? Odkraść. W zasadzie ode mnie. Albo od kogokolwiek, kto teraz jest posiadany tej szabli. I przyniesie ją z powrotem Wołodyjowskiemu. Dobra.
Tak. No i dalej mam Czarnkowską, jak już wspomniałem wcześniej. No i Czarnkowskiej wątek opiera się na tym, że ona ma jakieś wspomnienia z dzieciństwa i tam miała... Tak, miał jakiegoś przyjaciela sierocińca w dzieciństwie, sierociniec spłonął i ona się jak to dowiedzieć, kim był ten przyjaciel, trzeba go odnaleźć. No i tam się przechodzi przez jakby kolejne postaci, bo okazuje się, że ten sierociniec należał do Opalińskiego, więc u Opalińskiego się znajdują jakieś poszlaki, później się idzie do księdza, pyta o tego chłopca, bo ksiądz coś tam też wiedział, no i później w każdym razie się okazuje, że zaginionym przyjacielem Czarnkowskiej był syn ochmistrzyni, a synem ochmistrzyni był...
Edwin Reiding.
Tak, czyli Michał. No i później było zadanie, żeby Czarnkowskiej pomóc się wymknąć i żeby Czarnkowska mogła się z Edwinem spotkać.
Tak, tutaj było śmiesznie o tyle, że do pewnego momentu dotarły dwa patrole. Jakby, bo przychodząc do mnie, w momencie, w którym już pan wie, że to ja jestem tym zaginionym przyjacielem, musieli mi pokazać przedmiot z dzieciństwa i ja wtedy miałem uwierzyć, że tak być w szoku i uwierzyć, że okej, oni wiedzą, gdzie jest Teresa. I tak przyszło do mnie dwa patrole. Pierwszy był właśnie ten zwycięski, w ogóle. Dali mi ten przedmiot i ja im mówię, dobra, świetnie, pójdę za wami, tylko pójdźcie mnie wykupić u Larsa. I oni świetnie, okej. Poszli do Larsa, pogadali z nim, po czym wrócili do mnie i tak no stary, powiem ci średnio. Nie udało się go przekonać, nie mam siana. Załatwimy to inaczej, nie? Jakby poczekaj tutaj, my to ogarniemy. I sobie stamtąd poszli, nie? I jakiś czas później przyszła do mnie rwąca, dokładnie to samo. Ja byłem w szoku, nie? Zdziwiony, że ktoś był jeszcze dopuszczony do tego momentu. Pokazali mi ten przedmiot, znowu ten sam teatrzyk. Mówię, dobra, idźcie do Larsa, wykupcie mnie i ten. Poszli do Larsa, zapłacili za mnie faktycznie, żebym mógł sobie wyjść, wrócili do mnie, po czym przekazali mi, że okej, słuchaj, bo my idziemy na obiad, więc poczekaj tutaj, my zaraz do ciebie wrócimy, nie? I wykonamy to na nie do końca. Poszli i w tym momencie wrócili do mnie w ogóle.
Dobra,
wrócili do mnie z Teresą, w sensie przeprowadzili mnie do mój tą kawałkę. Ale w ogóle zrobili to bardzo fajnie. W sensie przyszedł do mnie jeden gościu stamtąd, naprawdę przepraszam, ale nie pamiętam imion, i mówi, panie Edwinie, zapraszam za mną tutaj, tylko po cichu, nie? I tam udawaliśmy, że idziemy sobie na obchód, no i tam mnie właśnie doprowadził kawałek w głąb lasu i tam już była Teresa, piękne spotkanie i tak dalej. I otoczyli nas w takim kółku i patrzyli na to nasze spotkanie po latach, nie? Fajnie. A później wyciągnęli miecze i dobra, teraz siano.
Urocze.
Tak było. I chciałbym jeszcze tylko zaznaczyć, nie, to wątek miłosny nie opierał się na Edwinie i na Czarnkowskiej. I Edwin był przyjacielem z dzieciństwa, zupełnie inna postać. Jeszcze raz to zaznaczę, bo już na Chimerze to musiałem tłumaczyć. Dobra, tak, dalej. Tak.
Dalej mamy Jaromira, o którym wspominałem już, że nikt do niego nie przychodził prawie. Kuba mi narzekał w trakcie gry, że znowu nikt nie chodzi do... W każdym razie Jaromir miał o tyle ciekawą mechanikę, którą niestety chyba też patrole nie ogarnęły, wszyscy byli właśnie na kasę, że on nie dawał zadań, tylko on prosił, żeby pytać inne postaci, czy chciałyby coś od Jaromira i oni by wtedy mówili to, co od Jaromira. Trzeba było wrócić do Jaromira I wtedy Jaromir dawał im, w sensie mówił im, jak to zrobić na przykład, albo dawał im materiały, no i oni tą rzecz robili i szli do postaci, której dostali to zadanie, odebrać kasę. No i z kasą powinni się podzielić z Jaromirem, ale to była ich decyzja, czy się podzielą z Jaromirem. Jeśli nie podzielili z Jaromirem, no to już nie mogą mieć zadań u niego wykonywać. No i generalnie z tego, co słyszałem, no to patrole wykonywały zadania u Jaromira, ale potem już nie wracały. W sensie, no po prostu zabierały kasę i nie wracały się dzielić.
No, to średnio. Ale tak dla zobrazowania. Przechodzi się do Jaromira. Jaromir mówił właśnie tą formułkę, że żeby popytać. Idzie się do Zagłoby. Zagłoba mówi, że on to w sumie jest głodny, chciałby sobie takiego odyńca zjeść, on potrzebuje odyńca. Patrol wraca się do Jaromira, mówi, że potrzeba odyńca. Świetnie, okej, okay, mam odyńca. Zanieście go do Zagłoby. I tam był taki wielki wór, który trzeba było przetransportować przez pół mapy gry. I to było...
Prawie całą tak naprawdę, bo Kuba był w skrajnym punkcie, a no Zagłoba był prawie pod koniec, bo dalej byłeś tylko ty. Więc to jest ponad połowa, nie? Ale prawie cały obszar, który trzeba było przejść.
A dobra, to była szybka postać Ropucha. Równie tak. Szybka postać, myślę. Ropucha...
No, mów.
To też był punkt taki bardziej... Ojej, tylko nie pamiętam, czy zarobkowy, czy na punkty. Ale był skonkretyzowany na jedną z tych dwóch rzeczy.
Powiedziałbym chyba, że bardziej na punkty. No, bardziej na punkty zdecydowanie.
No dobra. Miała konkretne zlecenia na zaginione przedmioty. No i po prostu tam przechodziło się i mówiło, że chce się wykonać jakieś zlecenie. Nie, tam załóżmy zlecenie numer jeden. No i ona tam pokazywała, że okej, okay, to w takim razie to jest jakaś czaszka. I ta czaszka jest, czy tam skóra niedźwiedzia albinosa. I ta skóra była ostatni raz widziana w okolicach Poznania. Załóżmy. No i wtedy patrol musiał pójść w okolice Poznania, prawda, wypytać, czy ktoś czegoś takiego nie widział. I się ostatecznie okazywało, że okej, dobra, to jest w asortymencie Krzysia Opalińskiego. On to gdzieś tam ma u siebie. No i trzeba było z Krzysiem zagadać o tą skórę. Albo ją wykraść, albo go przekonać, albo ją odkupić. Odkupowanie się absolutnie się nie opłacało oczywiście. Ale tak. No i wtedy przy niej zadanie było wykonane. I ona takich zadań miała raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć takich zleceń na zaginione przedmioty. One były bardziej poukrywane niż to. W sensie to był realny przykład, tak wyglądało jedno zadanie, ale reszta była bardziej poukrywana.
Tak. Dobra. Dalej mamy Larsa. No a Lars był dowódcą szwedzkim. Lars to jest postać całkowicie wymyślona. Ja bardzo szukałem jakiegoś dowódcy szwedzkiego, który operował na terenach Wielkopolski w czasach potopu, ale nie znalazłem niestety żadnego. A nie chciałem brać też żadnego z takich wielkich generałów, którzy gdzieś tam byli, tych wielkich dowódców, którzy byli na przykład w potopie wymieniani, no bo Lars z założenia nie miał być takim tak wielkim i ważnym dowódcą, tylko jakimś mniejszym oficerem. Więc nie mogłem wziąć jakichś tam wielkich nazwisk, więc po prostu wymyśliliśmy sami Larsa Svenssona i tyle.
No on postacią był właśnie taką typowo militarną po stronie właśnie Szwedów. Wszystkie zadania, które były wykonywane dla niego, miały wzmacniać potęgę szwedzką. I no tam takie popierdółki były w zasadzie na samym początku. On oczywiście nie ufał na samym początku polskim patrolom, a założenia wszystkie były polskie od samego początku. I teraz chcę sobie szybko przejrzeć jego ostatnie zadanie. Tak.
Porwanie Jana.
Porwanie Jana Piotra. To no, jakby te ostatnie zadania specjalne, może na szybko, bo jeszcze to nie było powiedziane wcześniej. Kilka pierwszych zadań było u każdej postaci. Mógł zrobić każdy patrol wielokrotnie. Później były takie trzy, czy tam dwa, które mógł zrobić tylko jeden patrol, który zrobił te wszystkie poprzednie jako pierwszy. A później były zadania specjalne, czyli patrol, który zrobił najwięcej zadań u danej postaci, mógł je odblokować. I tutaj właśnie tak, porwanie Piotra Opalińskiego miało to polegać w gruncie rzeczy na tym, żeby skądś dostać jakiś alkohol, jakieś wino, jakieś piwo. Chyba nie było piwa, ostatecznie było tylko wino.
Tak, wino.
Polić tym właśnie Piotrka i Piotrek miał bardzo słabą głowę, miał się tym właśnie mocno tam sponiewierać i w tym stanie doprowadzić go do Larsa Svenssona, gdzie miałby być więziony do końca gry.
Tak. A propos tego, że nie było piwa, wiecie, jakie drewniane beczki są drogie? Naprawdę bardzo chciałem, ale nie było nas stać na drewniane beczki.
Jakie bernardyny są drogie, które by mogły te beczki nosić?
No. Tak. Więc następnym razem trzeba jeszcze więcej pieniędzy pozyskać po prostu, żeby beczki można było kupić.
Trzy postaci zostały.
Tak. Mamy teraz dwóch księży. Pierwszy jest katolicki. U katolickiego tak naprawdę po prostu budowało się kościół. Wątek tam fabularnie to było tak, że przyszli Szwedzi, spalili kościół, trzeba odbudować kościół i ksiądz się jakby nakłania patrole, żeby odbudowały kościół. Ja miałem okazję przychodzić obok i słyszeć, jak Kuba gada z patrolem i ja ci, tak mi się podobało, jak on był tym księdzem. W sensie, potem był jakiś taki motyw, że oni chcieli mu zabrać czapkę po coś i go przekonywali. I w końcu mu powiedzieli, że jak odda im tą czapkę, to się w jakiś sposób tam przysłuży. To jakoś uargumentowali, że to się w jakiś sposób przysłuży odbudowie kościoła. No i on taki, tak powiedział, no dobrze, jeśli dzięki temu ma powstać ten dom Boży, to ja jestem gotów nawet moje nakrycie głowy poświęcić. I oddał im czapkę.
No, ja też słyszałem dużo pozytywnych opinii o postaci księdza katolickiego. Co jest mega ciekawe, bo z punktu widzenia takiej jakby tak chłodnym okiem patrząc na jego postać rozpisaną, to naprawdę nie było nic aż tak ciekawego. I właśnie ta barwa aktora, który odgrywał tą postać, dodawała mu bardzo, bardzo dużo życia, myślę. Właśnie tak spontaniczne, jak z tą czapką. Ja oczywiście wiem, o co z tą czapką chodziło, ale to może na koniec.
Dobrze. Albo to chyba przy księdzu protestanckim, bo to chyba jego dotyczy ta z czapką, co?
Nie, jeszcze nie.
Nie? Okej, dobrze, to przepraszam, bo myślałem, że to było związane z księdzem protestanckim ta czapka, ale dobrze. No w każdym razie dalej mamy księdza protestanckiego, konkretnie luterańskiego, i on generalnie jest zafiksowany na punkcie egzorcyzmów. On rozdawał podręczniki małego egzorcysty, no i tam były kolejne symbole i jak się z nimi obchodzić. Tam niestety wiem, że coś chyba nie wypaliło. Dobrosia była trochę zrezygnowana, bo ona dała te książki patrolom, a później patrole do niej nie wracały i nie była zbyt zadowolona. A bardzo szkoda, że nie robiliście zadań u księdza luterańskiego, bo moi drodzy, ostatnim zadaniem u księdza luterańskiego było porwanie księdza katolickiego i odprawienie na nim egzorcyzmów. I to byłoby mega fajne zadanie. Bardzo bym chciał zobaczyć, jak to się dzieje. Bo dosłownie trzeba było księdza katolickiego porwać, związać, przenieść pod krzyż na górce, który też jest kawałek by się go przenosiło. Chociaż może byśmy zmienili, żeby go nie nieśli tak daleko. No nie wiemy tego, bo nie doszło do tego momentu. No i w każdym razie odprawić nad nim egzorcyzmy. Ale niestety...
Nie udało się. Na szybko, jak działał ten podręcznik egzorcysty? W książeczce były narysowane tam chyba 5 symboli różnych takich pogańskich i obok instrukcja, co z nimi zrobić w razie, jeżeli by zostały odnalezione. I tak na przykład, to nie wiem, symbol numer 1, tak sobie chodzicie po mapie, nagle go znajdujecie i tak do instrukcji, oho, trzeba go skroplić wodą święconą. No nie mamy wody święconej. No to trzeba się wrócić po wodę święconą. Tak, dostać tą wodę święconą, zmyć go tą wodą, i zadanko, prawda, zaliczone u księdza. I tak dalej, były różne sposoby na pokonanie tych znaków, tych symboli. Oczywiście jedyną osobą, która w to wierzyła, był ksiądz Augustyn.
Tak, bo jak wspomnieliśmy, magii nie ma nie było w potopie, więc no tutaj egzorcyzmy też za bardzo nie działały. Cyganka, ostatnia postać. No i co o cygance? W zasadzie u cyganki można było kupować rzeczy, z założenia. Ona dawała jakieś takie rzeczy związane z wróżbami, no i tam były wróżby w stylu na przykład: zła woda w dużych miastach popłynie, żadne dziecko nie uchroni się przed chorobą. No i trzeba było ogarnąć, o co chodzi, a chodziło o to, że trzeba było odnaleźć miejsce, z którego mieszkańcy Poznania czerpią wodę i wyleźć tam specyfik od cyganki. No i tam było kilka zdań w tym stylu, że ona nie mówiła wprost, o co chodzi, trzeba było się, kurde, domyślić, tak. No i No i w sumie tyle. Z cyganką było tyle ciekawie, że ją po prostu porwali. I skończyło się na tym, że cyganka całą grę chodziła z jednym patrolem. Więc jak ktoś chciał podchodzić do cyganki, to chyba ten patrol, który ją porwał, pobierał za to opłaty. Całkiem fajny pomysł.
Możliwe, że tak było. To trochę zbyt dosłownie wzięta do siebie instrukcja w stylu dawać się porywać.
No.
Bardzo, bardzo dosłownie. Ale tak,
dobrze, no.
Tak jak wspomnieliśmy, ta ostatnia wróżba to właśnie była ta, że cyganka wywróży sama sobie, że zostanie zabita i patrol musi ją ochronić. Nie? Do końca nie wiadomo jak, nie wiadomo przed kim. Oczywiście patrol, który robił zadania u cyganki, nie ma zielonego pojęcia, że to żebraczka jest skrytobójczynią. Ewentualnie mogą wiedzieć, że to jest po prostu postać żebraczki, czyli się tam nie spodziewać niczego złego. No a tu jednak, a tu taki plot twist, kurczę, wspaniała postać z tej żebraczki.
Ale ty wymyśliłeś.
Ktoś miał łeb.
No to w zasadzie dojechaliśmy do końca. To jest nasze 172 zadania. No i chyba tyle. Generalnie w kwestii tego, co mieliśmy do omówienia, to omówiliśmy. Także ja ci, Michale, dziękuję za to, co przedstawiliśmy, ale jeszcze się nie żegnamy, także mam nadzieję, że ktoś tu jeszcze został i słucha, chociaż ta jedna osoba, może wierna fanka podcastów chimerowych Natalka dopiewa, witamy. Tak, znaczy może ktoś jeszcze, jak ktoś tu jeszcze jest, to naprawdę dziękujemy. Ale ja w tym momencie chciałbym, Michale, zadać Tobie bardzo ważne pytanie, bo jesteś osobą, która dołączyła do organizacji Chimery w tym roku. Dwie poprzednie edycje byłeś uczestnikiem. I jak wspominasz tą przygodę?
Zupełnie inne przeżycie, ale myślę, że to właśnie głównie z tego, że jakby ja wcześniej nie uczestniczyłem w takim wydarzeniu, w które się wchodzi aż tak bardzo. Tutaj Chimera, jak oczywiście wiedziałem o tym wcześniej, ale nie byłem organizatorem żadnego takiego wydarzenia, tworzy się świat i to w tym świecie się pracuje. Czyli tak jak tutaj właśnie był cały wątek, cała fabuła oparta na czymś tak, powiedziałbym nawet, że dla niektórych zupełnie nudnym, nie? Nieatrakcyjnym. Ja sam jak na samym początku usłyszałem Potop Szwedzki w porównaniu do Lovecrafta czy do Wiedźmina, to się złapałem za głowę. Ale tak, to w jaki sposób szczegółowo dopracowywuje się ten świat, jak się w nim pracuje, to, że wszyscy absolutnie się w niego wczuwają i są w środku, to jest absolutnie inny poziom przeżycia. Ja bardzo miło to wspominam. Bardzo, bardzo dobrze. Wiem, że jeszcze długo będę tak patrzył z uśmiechem wstecz, prawda? Aczkolwiek wiem, jak dużą część życia, jak dużą część mojej pracy w swoim chówcu musiałem poświęcić na to jedno wydarzenie. Wiem, że to było ciężkie. To nie było takie hop-siup. I tak jak przygodę wspominam bardzo dobrze, to gdzieś tam w głębi serduszka mówię do siebie, oby to był ostatni raz.
Jak możesz? Ja myślałem, że ty zostaniesz z nami na dłużej.
A to do tego nie, dążyło to pytanie, mówisz.
Po to, jak się czujesz, bo ja chciałem, żebyś doszedł do tego, że ty bardzo polecasz ludziom zostanie w organizacji Chimery.
Nie, no, jak najbardziej. Mówię to, oczywiście wspominam, że przygoda jest świetna. Na pewno każdy znajdzie gdzieś swoje miejsce, no bo to mówię, to jest w zasadzie wyjście po prostu w inny świat i no, który się samemu tworzy. Z tym, że dla mnie osobiście przy moich pokładach, może nie pokładach, przy moich obowiązkach w innym chówcu i tym wszystkim, ja wiem jak dużo rzeczy zawaliłem u siebie, żeby Chimera mogło jako tako wyjść, znaczy moja część wkładu w Chimerę. Znaczy, jako
ja
tako
to
wyglądała.
Rozumiem, bo nie? Ty w tym roku no, miałeś kupę roboty, nie oszukujmy się. W ogóle no, to była najbardziej skomplikowana pod względem fabuły edycja, a i ty to tak naprawdę, no praktycznie można powiedzieć, że sam zrobiłeś. W sensie, no 170 zadań ty napisałeś. No nie oszukujmy się. Jasne, podwaliny my stworzyliśmy wspólnie, postaci wymyśliliśmy wspólnie, podział na lokacje wspólnie, później jest na przykład stworzeniem tam kasy, podziału kasy i punktów, to ja ci pomogłem. No dobra, zrobiliśmy to na spółę po prostu, powiedzmy, nie, że ci pomogłem, tylko na spółę, ale zadania zrobiłeś ty sam, no i wymyślenie 170 zadań i to jeszcze tak ciekawych, połączonych w tych czterech wątkach, no to jest kupa roboty, ja to rozumiem, Michał. Także później tworzyłeś te karty postaci, to jest kupa roboty i zajebistej roboty. Więc jeśli ktoś po Chimerze ma takie przeczucie, tak czuje, że kurde, ale była dobra fabuła w tym roku, to wiedzcie, że Michał Giś to jest osoba, której się zawdzięczacie.
Nie tylko
Michał Giś, ale to jest 90% Michał Giś, jak dla mnie.
Już dziękuję, swoje podziękowania na dyplomie już dostałem. Ja naprawdę chcę od razu podziękować całej reszcie zespołu programowego, bo to na...
Nie pracowałeś sam. Ja wiem, że istotne tak naprawdę w tym procesie tworzenia było to, że miałeś z kim pogadać. W sensie tak ja przynajmniej odczuwam, dla mnie zawsze istotne przy procesie tworzenia tego typu rzeczy było to, żeby z kimś pogadać, wymieniać się myślami. To na pewno było coś cennego. Ja na pewno też może trochę pomogło to, że goniłem czasem z rzeczami. No ja też rozumiem, dużo rzeczy robiłeś, mogłeś nie mieć czasu, nie? Ale w końcu wszystko było dopięte. Więc ja nie mówię, że reszta zespołu nic nie zrobiła, bo ja też byłem w tym zespole. Ja czuję, że robiłem rzeczy, ale uważam, że jednak można cię wyróżnić.
No dobrze. Dziękuję w takim razie za to bardzo. Ja tylko na sekundę właśnie o tym tworzeniu czegoś takiego. No bo tak jak wspomniałeś, te wszystkie podwaliny i w ogóle wątki tworzyliśmy sobie razem na spotkaniu programowym i tak na tym spotkaniu już gdzieś tam mniej więcej do mojej głowy zaczynały wpływać takie pomysły na takie 10-15 zadań, nie? Jakby fajnie. Wróciłem do domu, przysiadłem sobie do tego i pamiętam, że tam pierwszym miotem napisałem z 40 zadań i później jest absolutna pustka, nie? W sensie i znikło. I już te końcowe fazy różnych postaci, bo oczywiście tworzyłem sobie te postaci i robiłem dla nich początkowe zadania i nie robiłem końcowych, bo już nie miałem pomysłów. I już patrzę na telefon, a tutaj Maras pisze siódmą wiadomość o treści, gdzie fabuła. Where fabuła?
Jest sam where fabuła, ale ja chciałbym tak na swoje usprawiedliwienie powiedzieć, że ja ci wiele razy proponowałem, że ci pomogę, a ty byłeś jak nie, ja sam to ogarnę.
Nie no. Oczywiście, no ja jestem... Wiem, jak dziwnie to zabrzmi, ale ja wbrew pozorom jestem introwertykiem. Ja najlepiej pracuję sam ze sobą. I właśnie do tego dążyłem. Moment tej presji, kiedy miałem dużo takiej rozgrzebanej roboty, to był moment, w którym ja siadałem tak jak teraz. Przy swoim biurku, w swojej pracowni, czyli de facto w swoim pokoju. Czytałem cztery pierwsze zadania. Okej, wiem, kim jest postać. Wstaję i się przechadzam po całym pokoju, patrzę po kolei na przedmioty, które mi da inspirację, nie? Jak na przykład jakaś kłódka po Tigerze. Nie mam pojęcia, czego to był przyczynek, nie? Ale teraz bym mógł to powiązać z tym zadaniem z biczem, że bierzesz bicz i uderzasz w te puszki. No i tak wszystko, czy to u mnie tutaj w pokoju, czy dużą część fabuły napisałem w swoim biurze w pracy, robiąc dokładnie to samo.
Dobrze, Michale, to ja chciałbym jeszcze powiedzieć, że ja jeszcze jednak będę się starał cię przekonać, żebyś z nami został. Może niekoniecznie z taką tak dużą ilością obowiązków, bo ja wiem, że teraz jesteś drużynowym, co prawda jeszcze próbnej drużyny, ale przypuszczam, że niedługo nie będzie już próbna. Jesteś skarbnikiem chówca, zdaje się, jesteś w komendzie szczepu.
No. Przepraszam, szybko napisuję. W zespole finansowym chówca, nie skarbnikiem, bo w imię ojca i syna. Bruchna Anna Baranowi. Okay.
To całe szczęście dla ciebie. Fajnie, że macie zespół finansowy. Może mnie przyjmiecie, bo na przykład mój chłopiec nie ma w planach od 2,5 roku.
Add the tape.
Tak. Czekamy do trzeciej rocznicy nieprzyjęcia mnie do zespołu finansowego. W sensie w zasadzie nieodpowiedzenia mi na maila. Czekam. Zespół nigdy nie powstał. Pozdrawiamy serdecznie z tego miejsca Hufie Trzemotury.
Tak. Ja mam jeszcze jedną taką prywatną anegdotę, ale no. Odnośnie właśnie Chimery. Jestem sobie gdzieś tam później na wyjeździe, nie pamiętam już ile to było czasu po Chimerze, ale siedzę sobie w pociągu i nagle dostaję wiadomość o treści od zupełnie randomowej osoby, której nawet nie miałem znajomych, zero profilowego, nic takiego. Wiadomość brzmi: ty szwedzki psie, przyjmij mnie w końcu do znajomych.
Cholera, serio?
No. Absolutnie nie mam pojęcia, w sensie nie pamiętam ludzi, bo było ich zbyt dużo, ale gość się nazywa Olgier.
Wiem, to jest gość awangardy. To jest chyba opiekun awangardy. Pozdrawianka.
Uwielbiam typa. Oczywiście dalej się wywiązała rozmowa w tym klimacie, ale mówię, randomowo środek dnia, jakiś tam czas po Chimerze, ty szwedzki psie, przyjmij mnie do znajomych.
Cudowna historia. Dobrze, Michale, myślę, że kończymy. Ja chciałbym jeszcze tylko serdecznie jeszcze raz podziękować wszystkim organizatorom tegorocznej Chimery. Zrobiliśmy kupę dobrej roboty. Ja rozliczyłem 2 dni temu Chimerę, więc znaczy tam jeszcze mam jakąś jedno potwierdzenie przelewu do wysłania, bo zapomniałem jednego druknąć, no ale generalnie Chimera jest rozliczona, można tak powiedzieć. Jeszcze tam z jakimiś rzeczami się będę bujał, ale jest dobrze. Ale naprawdę zrobiliśmy kupę dobrej roboty w tym roku. Myślę, że Chimera to jest projekt z przyszłością. Nie wiem, czy ja będę komendantem za rok. Szczerze powiedziawszy, chciałbym to komuś oddać, bo ja czuję, że osiągnąłem tutaj ścianę. I dopiero jak zostanę pod harcmistrzem i będę mógł zorganizować Chimerę na halu 5-dniową z 3 dniami fabuły, to wtedy wrócę na stanowisko komendanta. Ale zobaczymy, że tak będzie. Będziesz wtedy programowcem? Jak będzie 5-dniowa Chimera? Dobra.
Przysięgam, że będę.
To za 2 lata. Zapraszamy serdecznie na tamtą Chimerę i zapraszamy też na Chimerę za rok. Widzimy się, nie wiem czy w Jeleńcu, no, mam nadzieję, że w ostatni weekend maja. I zapraszamy też do organizacji Chimery, bo pewnie już, może nawet jeszcze w tym roku, będziemy szukać ludzi do organizacji, bo potrzeba programowców, jak ktoś by się chciał spełnić i wcale nie musi robić tak dużo jak Michał, bo można się podzielić zadaniami, to bardzo zapraszamy do współpracy. Jest fajnie, myślę, że atmosfera jest fajna, a można dostać ładną koszulkę albo bluzę, więc to też w cenie. I herbatkę też dostali organizatorzy. Tak.
Bluzę.
Więc zapraszamy, dziękujemy za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że trochę zagadek, z którymi zostaliście po Chimerze, rozwikłaliśmy. Swoją drogą jest właśnie dokładnie miesiąc po Chimerze, jak to nagrywamy, jest 29 czerwca, także trochę mi zajęło rozliczanie Chimery. Ale jeszcze raz dziękuję, że byliście, że słuchaliście tego. Mam nadzieję, że już wkrótce się znowu usłyszymy i wkrótce się znowu zobaczymy. No i do następnej Chimery, do następnego podcastu. Cześć, czuwaj.
Również bardzo dziękuję. Do następnego razu. Cześć, czuwaj.